13 minut po godzinie 21 rozpoczynamy część stricte magazynową. W niej siatkówka, koszykówka, piłka wodna, piłka nożna, bieganie i kolarstwo. Zaczynamy! A na początek pomówimy o siatkówce i o derbach w grupie czwartej, drugiej ligi. Takie derby mieliśmy w minioną sobotę, będący przed tym pojedynkiem na piątym miejscu w tabeli. Walczący o play-off AZS UZ Zielona Góra postraszył lidera na jego terenie. Tym liderem oczywiście był i jest Astra Nowa Sól. No i w pierwszym secie tak naprawdę AZS postraszył, a także w sporej części czwartego seta ostatecznie te derby w Nowej Soli zakończyły się zwycięstwem gospodarzy 3-1. W pierwszej partii tutaj doszło do niespodzianki i tak to trzeba określić, bo Astra była zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Akademicy wygrali tą pierwszą część do 23, objęli prowadzenie w meczu 1-0. Natomiast dwa kolejne sety dla Nowosolan, wygrane do 18 i do 19. Astra prowadziła 2-1, a w czwartej części pojawiła się szansa i też nadzieja dla Zielonogórzan na tiebreaka, czyli na rozegranie piątego seta. AZS prowadził w tej czwartej części już 16-13, potem był remis po 21, ale końcówka już należała do gospodarzy, którzy zwyciężyli w tym czwartym, jak się później okazało, ostatnim secie tego meczu 25-21 i w całym meczu 3-1. Po spotkaniu rozmawialiśmy z przedstawicielami obu ekip, na początek rozgrywający nowosolskiej Astry Maciej Januszewski.
No na pewno trochę nerwowo, niepotrzebnie gdzieś tam sami w sobie zaczęliśmy robić podgórkę własnymi błędami tak naprawdę i trochę zaczęliśmy podawać rękę Zielonej Górze w różnych momentach tego meczu. Tutaj chyba najbardziej mam na myśli sety numer 4. Całe szczęście i chwała dla nas, że udało się zamknąć ten mecz za 3 punkty.
A ten pierwszy set, bo tam już prowadziliście, właściwie końcówka nie poszła po waszej myśli, co tam się wydarzyło?
Ciężko powiedzieć, tak naprawdę te pierwsze sety to mamy zawsze takie, już chyba cała gama została rozdana, jak te u nas pierwsze sety wyglądają. Chyba jeszcze nie było tak, że zagraliśmy tego pierwszego seta takiego dobrego. Chyba raz się tak zdarzyło w sezonie, a tak naprawdę to za każdym razem zaskakujemy trenera i za każdym razem ten pierwszy set jest inny.
Czyli zwycięstwo cieszy, a styl do poprawy jeszcze.
Jak zawsze. Zawsze jest co poprawić. Na pewno cieszą te 3 punkty. Wiedzieliśmy, że będzie ciężki mecz, bo Zielona Góra gra jeszcze o play-offy. Wiedzieliśmy, że będą się chcieli postawić jak najbardziej i nie mogliśmy na pewno ich lekceważyć. Ale na pewno jeszcze dużo mamy do poprawy przed tym najważniejszym graniem, które nas czeka już niedługo.
Sporo dzisiaj na parkiecie przebywałeś. Jesteś zadowolony ze swojej obecnej roli w zespole?
To na pewno dziś te role są u nas podzielone. Może nie porówno, ale teraz też troszkę kwestia kontuzji u nas gdzieś tam się przewinęła. Trochę z wymuszenia też można powiedzieć, że grałem, ale myślę, że cieszy to, że potrafimy siebie nawzajem uzupełniać na każdej pozycji, bo dzisiaj tak naprawdę graliśmy tylko z jednym rozgrywającym, z jednym atakującym i gdzieś tam potrafiliśmy to udźwignąć, także na pewno cieszy to, że mamy tą szeroką kadrę. Dzisiaj jeszcze młodzi chłopacy mieli okazję gdzieś tam poczuć tą drugoligową siatkówkę, także na pewno mamy kim grać i na pewno cieszy to, bo każdy każdemu może pomóc na boisku.
Przemysław Jeten, trener nowosolskiej Astry. Ta końcówka czwartego seta była bardzo ciekawa i mam wrażenie, że tam właściwie wszystko mogło się wydarzyć.
No tak, przegrywaliśmy 16-13 bodajże i mogło być różnie. No my mieliśmy gdzieś tam cały czas z tyłu głowy tą presję, że tego seta trzeba wygrać, bo punktów nie chcemy tracić. Sporo pomagaliśmy zespołowi z Zielonej Góry. Teraz na gorąco nie powiem, ale praktycznie pół seta mi oddaliśmy. Tak później zobaczymy statystyki, jak to wygląda, ale sporo, około 10 błędów na pewno było. Mimo, że mieli problemy z naszym przyjęciem zagrywki, mimo, że ta skuteczność ich ataku też nie była za wysoka, ale my bezpośrednio za dużo oddawaliśmy tych niewymuszonych błędów, było za dużo błędów, które dawały im punkty, ale końcówka, te decydujące piłki od stanu 20-20, tu już należało do nas. Można powiedzieć, że zespół Zielonej Góry kolokwialnie chyba pękł, a my wróciliśmy do tego, co trzeba robić, zrealizowaliśmy te założenia i udało się wygrać.
Właściwie to już tak na dobre się zadomowiliście na tym pierwszym miejscu w tabeli.
To znaczy tam jest duży ścisk, zostały dwie kolejki, tam na pewno będzie rywalizacja bardzo zażarta. No nie chcemy schodzić z tego fotelu lidera z tego powodu, że fajnie wejść w rundę play-off z tego pierwszego miejsca i teoretycznie trafić na, na zespół słabszy, czyli na czwarte miejsce. Na pewno Wałbrzych, na pewno Żagań to są zespoły, które nam no, nie leżą do końca, ciężko się gra przeciwko nim. Także byłoby fajnie, jakbyśmy na te pierwsze miejsce, to pierwsze miejsce utrzymali do końca.
Wiktor Zasowski, grający trener AZS-u Zielona Góra. Wygrywaliście 1-0, przegraliście 1-3. Jesteś smutny, rozczarowany, zły po tym dzisiejszym meczu?
No jestem zły, że nie mamy punktów, o może tak. A z drużyny jestem dumny, bo prosiłem drużynę przed meczem o walkę charakter i nawet spełniliśmy zamierzenia taktyczne, bo no, jednak tutaj byliśmy nastawieni na mocną zagrywkę. To w jakimś tam sensie wypaliło tam w pierwszym secie, ale później wygraliśmy tego pierwszego seta, później znowu nowa sól. Trochę się przypomniał ten mecz w Zielonej Górze z pierwszej rundy, gdzie też po naszym dobrym pierwszym secie prowadzeniu 1-0 nagle trzy zupełnie inne sety, a tutaj dwa były takie sety jednak z trochę większym oporem, większą walką u nas, ale jednak pod dyktando nowej soli. No, przechodziliśmy, później zmienialiśmy zagrywkę flotem, staraliśmy się kąsić tutaj rywala, no ale wytrzymali też w tym czwartym secie, gdzie szliśmy łeb w łeb do stanu po 21, no i później szkoda, że nie mogliśmy skończyć, bo mieliśmy piłki i kontry w górze, ale no, brali nas na wyblok i no, zasłużenie wygrali końcówkę. No ale mówię, ja jestem z meczu zadowolony, może z braku punktów, no niestety nie, no ale pokazaliśmy tu dobre widowisko i fajnie, że kibiców było dużo, bo fajnie się gra przy takiej publiczności.
Robert Bittner, środkowy zielonogórskiego AZS-u. Generalnie bardzo dobrze ten mecz się dla was rozpoczął, wygrałem do 23. Co sobie po tym pierwszym secie myśleliście?
Ja wiedziałem, że po prostu mecz się nie zakończy, bo Astra jest doświadczonym zespołem. Mają dużo doświadczonych zawodników, więc na pewno się zepną i będą grać coraz lepiej, no jak się okazało. Zrobili dużą przewagę na początku 5-6 punktów, gdzie nam ciężko było potem ich dojść. W drugim secie szliśmy do połowy seta na styk, niestety potem nam odskoczyli i teraz w ostatnim secie niestety było po 20 i straciliśmy parę punktów. Nie wiem, nie skończyliśmy ataku, może za miękko, może więcej siły trzeba było włożyć te ataki. Nie wiem, ciężko mi teraz określić.
Ty kiedyś grałeś w Astrze, to dla ciebie są jakieś takie dodatkowe emocje, kiedy z tym zespołem rywalizujesz?
No powiedzmy, no grałem te 2 lata w tym zespole, bardzo dobrze się tam czułem, walczyliśmy o pierwszą ligę, znam praktycznie większości chłopaków, no fajne wspomnienia, no ale to jest przeciwnik z drugiej strony i trzeba podejść tak, żeby wygrać. Może trochę dodatkowa motywacja, bo to dodatkowe jeszcze derby, więc zawsze jest dodatkowa adrenalina, żeby grać jeszcze lepiej.
To był środkowy AZS-u Robert Bittner, jak słyszeliśmy, w przeszłości także zawodnik Nowosolskiej Astry. Nowosolanie umocnili się na pozycji lidera grupy czwartej, drugiej ligi. Po 14 meczach mają na koncie 34 punkty. 2 mniej ma wicelider z Wałbrzycha. Na trzecim miejscu Sobieski Żagań 29 punktów, podobnie jak czwarta Bielawianka Bielawa, no ale ekipa z Bielawy ma rozegrany jeden mecz więcej. Akademicy na miejscu 5. Zielonogórzanie tracą do Bielawianki 5 punktów, a do rozegrania mają jeszcze 2 mecze, w tym za kolejnej rundzie trudny mecz z Sobieskim Żagań, no ale matematyczne szanse jeszcze na tą czwórkę mają, będą walczyć zapewne do końca. To tyle, jeżeli chodzi o siatkówkę. Teraz chwila muzycznej przerwy, a następnie będzie basket. 20 już prawie 4 minuty po 21, a teraz w magazynie sportowym Radia Zachód porozmawiamy o baskecie. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Jenej Gorzów pewnie pokonały w sobotę DGT Politechnikę Gdańską 86-66 w wyjazdowym meczu 15. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet. Gorzowianki miały pod kontrolą całe spotkanie praktycznie od początku do końca, a po tym meczu Filip Górecki rozmawiał z rozgrywającą naszej ekipy Jasmine Thomas, dla której był to dopiero 5. mecz w gorzowskiej drużynie.
Bez nerwów dzisiaj, świetna celność rzutowa w pierwszych 2 kwartach. To chyba było najważniejsze dziś. Tak, chciałyśmy dzisiaj być przede wszystkim skoncentrowane przez 40 minut, mieć dobre wejście w każdej kwarcie. Zawsze chcemy grać po prostu dobrze, a ja staram się dzięki temu czuć bardziej komfortowo z drużyną na boisku. Więc jak się czujesz już po tych kilku meczach z zespołem? Czuję, że na pewno jest trochę do wypracowania i pracujemy nad tym w każdym meczu i stajemy się coraz lepsze jako drużyna. Pomimo takiego rezultatu dużo minut dla ciebie, to w tej sytuacji ważne. Oczywiście najważniejsze jest zwycięstwo, ale musimy się skupiać nad robieniem lepiej tego, co trenujemy i myślę, że możemy to zrobić. Możemy więcej zbierać, mniej tracić piłek i lepiej komunikować się w defensywie. Co więc możesz powiedzieć o sile drużyny po tych kilku meczach? Mamy potencjał dobrych graczy, możemy być wiodącą siłą w tej lidze. Musimy to wszystko poskładać. Złoto jest możliwe? Widziałaś, jak gra Gdynia. Oczywiście jest możliwe, wierzymy w siebie i pracujemy na treningach, żeby być taką drużyną, na jaką nas stać.
Gorzów!
A porównałabyś tę drużynę z CCC Polkowice z poprzedniego sezonu? To inne osobowości, inny sztab, ale skala talentu jest podobna. Przyszłam później, nie miałam tu tyle czasu z drużyną jak tam, ale lubię potencjał, jaki tu mamy i chemię, nad jaką pracujemy. Jak ci się podoba miasto? Lubię to miasto, w ogóle lubię Polskę, jest komfortowym miejscem. Tak samo koleżanki z drużyny sprawiają, że czuję się tu dobrze. Jest tu także twój pies, widziałem. Dokładnie tak jak i w ubiegłym sezonie, zawsze jest ze mną. Parki dla psa też znalazłaś w mieście, szukałaś na Instagramie. Tak, tak, wszyscy mi pomogli na Instagramie. Zresztą wiele osób mówi, że jest w Gorzowie sporo zieleni. Takie też masz wrażenie? Tak, jest wiele miejsc, gdzie można wyjść na spacer, a mój pies ma gdzie biegać.
Na zegarach 29 minut po 21. Omawiamy kolejną dyscyplinę. Piłkarze wodni Alfy Gorzów, no bez większego problemu, trzeba sobie powiedzieć jasno, wygrali u siebie turniej eliminacyjny Pucharu Polski. Gorzowianie w sobotę rozgromili swojego ekstraklasowego rywala Arkonię Szczecin aż 24-8, a w niedzielę jeszcze wyżej, bo 31-6 pokonali pierwszoligowy AZS Uniwersytet Warszawa. Po tym drugim spotkaniu z kapitanem, a także z trenerem Alfy rozmawiał Filip Górecki.
Marcin Czapla, dzisiaj 8 bramek dla Alfy, 31 bramek rzuconych, no to świadczy o tym meczu chyba bardzo dużo.
No tak, nie spodziewaliśmy się na pewno takiego wyniku, nie liczyliśmy nawet na taki wynik. Mecz przebiegał po naszej myśli, bardzo dużo rzuconych bramek, gra poprawiona w stosunku do poprzedniego meczu. Myślę, że weekend jak najbardziej na plus.
Zastanawiałem się, bo w piłce ręcznej jest tak, kto rzuci 40 bramkę, to stawia kolegom smakołyki. Jak to u was jest przy 30? Coś jest?
Chyba na tyle rzadko się to zdarza, że nie mamy nic takiego ustalone, ale może trzeba zacząć wprowadzać taki system.
No i pewnie wchodzicie do finału Pucharu Polski, no i dobrze, bo będzie was czekał bardzo wymagający mecz, na pewno.
Tak, no cieszymy się z tego, że jedziemy na finał Pucharu Polski do Łodzi w połowie lutego. To był nasz pierwszorzędny cel na początek roku. Trafimy na pewno na rywala z czołówki, czyli Łódź bądź Bytom. Na pewno będzie to cięższy mecz niż dzisiaj, ale zawsze walczymy do samego końca i mam nadzieję, że odgryziemy się za te mecze ligowe którejś z tych drużyn.
Jacek Osiński, trener Alfy Gorzów. No chyba dzisiaj pan bardziej zadowolony ze skuteczności niż wczoraj, mam wrażenie.
Zdecydowanie tak. Widać, że zespół wyciągnął wnioski, poprawił się, no i przy tym zespole to pokazał. Generalnie, żeby dobrze zaatakować, to trzeba pierw tą piłkę wybronić, prawda? I tutaj funkcjonowała obrona bez zarzutów. Jestem bardzo zadowolony. Wyprzedzali chłopcy przeciwnika, wybierali piłki, szybko przechodzili w kontrę.
No i pewny, oczywiście bardzo pewny awans do finału. To chyba dobrze, no raz, że sam finał Pucharu Polski jest prestiżowy, a dwa, że będą kolejne mecze o stawkę, to też pewnie ważne w kontekście ligi.
Dokładnie tak. Przystąpimy do tego na pewno skoncentrowani, no z chęcią oczywiście odniesienia sukcesu. Cztery najlepsze zespoły, które się zakwalifikowały do finału, to mistrz Polski, wicemistrz Polski, no i Beniaminek, Krzo Ostrowiec, no i my.
Zagracie z EUSTW lub z Polonią, ma to większe znaczenie?
To znaczy właśnie jeszcze nie wiem, jaki będzie układ, czy będzie to pucharowy, rozstrzygnie to losowanie, z którym zespołem zagramy. No ja bym ewentualnie wolał zagrać pierw, jeżeli będzie losowanie, to zagrać z WTS-em. Mamy większe szanse, myślę, na zwycięstwo niż z STW.
No i mówię, no też to gdzieś w kontekście ligi, te mecze, bo gdzieś już tam się wyłania ten marzec i te dwa bardzo ważne mecze w Poznaniu. Nie wiem jak z Arkonią, bo może z Arkonią wcześniej zagracie, tutaj była Arkonia.
Tak, no niewątpliwie ma to przełożenie na dalsze naszą grę w lidze, tym bardziej, że mamy cel w tym roku, żeby zdobyć pozycję medalową. Także ważne są te spotkania. No Puchar Polski też jest właśnie prestiżowy i pierwszy będzie udział właśnie zespołu seniorskiego Alfy w tych rozgrywkach.
No to są oczywiście silne zespoły, ale to jest jeden mecz, który może dać finał, a później...
Dokładnie, dużo będzie zależało od dyspozycji dnia, prawda, i zimnej głowy. No oczywiście trzeba się przygotować pod każdym elementem. W każdym elemencie trzeba przewyższać przeciwnika, żeby osiągnąć sukces.
24 minuty dzielą nas od godziny 22, a teraz w programie będzie piłka nożna. Jedyny lubuski trzecioligowiec Zielonogórska Lechia rozegrała w sobotę drugi sparing podczas przygotowań do rundy wiosennej. No i Zielonogórzanie przegrali z innym trzecioligowcem, grającym na co dzień w innej grupie, Chemikiem Police 1-2. Do przerwy goście prowadzili 1-0, a honorową bramkę dla Lechii zdobył w drugiej połowie Artur Małecki. W zielonogórskiej drużynie tutaj warto dodać, nie grali kontuzjowani Aaron Attenstadt, Bartosz Konieczny i Sebastian Żukowski, a po tym sparingu Jacek Białogłowy rozmawiał z trenerem Lechii Andrzejem Sawickim.
Nie miał trener zbyt szczęśliwej miny podczas sparingu dzisiaj z Chemikiem Police?
No tak, no. Trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że generalnie bardzo słabo zagraliśmy, szczególnie pierwszą połowę, bo uważam, że nie mieliśmy zbyt wielu argumentów w tej naszej grze. Oddaliśmy chyba przez 45 minut jeden niecelny strzał i mieliśmy jedną sytuację po błędzie przeciwnika. Kompletnie nie dośrodkowaliśmy pół piłki z akcji, także bardzo słabo. No i takie trochę rozczarowanie, muszę powiedzieć, ale wiem, na jakim jesteśmy etapie. Natomiast no, przyjechał zespół z tej samej ligi, z innej grupy i było widać takie większe życie w tym zespole, komunikację, byli agresywniejsi, wiele takich aspektów było u nich lepszych i ta pierwsza połowa była moim zdaniem bardzo słaba, kiepska. Bym powiedział, że z mojego punktu widzenia to beznadziejna. Druga połowa, muszę powiedzieć, że była lepsza w naszym wykonaniu. Weszła druga dziesiątka i tam trener pewnie też trochę zmian porobił, ale generalnie było już dużo lepiej. Dużo lepiej, natomiast daleko od ideału.
Jakby te dwa mecze w ogóle i ten tydzień zestawić waszych treningów, taki pierwszy porządny w zasadzie, tak jak byś to ocenił w ogóle, co robicie, jak się chłopaki prezentują, nawet nie patrząc na ten dzisiejszy mecz, ale generalnie, czy chce im się zapierniczać?
I... Nie, no tutaj nie można mieć absolutnie żadnych pretensji, jeśli chodzi o pracę, to jest wszystko w porządku, natomiast ja mam takie przekonanie, że jeśli jest mecz, gramy po 45 minut, no to trzeba dawać więcej troszeczkę z wątroby i nie zachowywać się tak kumptatorstwo, że okej, odbędzie się 45 minut i okej, natomiast trzeba to pokazać, bo wbrew pozorom, jeśli ktoś myśli, że jest przyspawany do składu, to ta liga zimowa, te sparingi mogą to zmienić.
Byli tutaj ludzie z przylepu dzisiaj, Samek i Jasiek. Jakie dla nich właściwie pozycje szykujesz?
No tak jak dzisiaj było to widać, czyli Patryka gdzieś tam, wydaje mi się, w trójce w obronie do rywalizacji, a Samka na wahadło, ale to Patryk dzisiaj zagrał w drugiej połowie przyzwoicie bardzo, no sami ma jeszcze duże problemy z tym graniem.
Jasiek w przylepie tak po skrzydełku trochę biegał, bardziej do przodu, mam wrażenie, tak? To cofacie go trochę?
Tak, no tam grał bardziej ofensywnie, tutaj go próbujemy go bardziej z tyłu, no też chodzi o to, żeby umieć rozegrać tą piłkę, ale przede wszystkim dobrze bronić, dobrze reagować i Patryk jest niezły piłkarsko zaawansowany taki generalnie i no dzisiaj akurat fajnie, dzisiaj myślę, że zagrał pozytywnie.
Jeszcze chciałem zapytać o tytuł, o Kacpra Lechowicza, on w zasadzie waszym zawodnikiem był wypożyczony do przylepu, dzisiaj gra w Lechii, czyli też go jakby bierzesz do tej Lechii pierwszej, jak to jest?
No biorę, bo muszę mieć dwie jedenastki i obserwuję i też można powiedzieć, że dzisiaj grał generalnie dobrze, nie było jakichś tam większych błędów, także to jest też i szansa dla niego.
W pierwszej połowie biegał tutaj ten nowy człowiek, być może was nowy zawodnik ze Stali Brzeg, Staśkiewicz bodajże, tak? Po tych dwóch meczach co o nim powiesz?
Myślę, że z Zagłębiem wyglądał lepiej, dzisiaj jak gdyby dostosował się do reszty tej ekipy z pierwszej połowy, także dzisiaj niewiele pokazał, tak mówiąc prawdę, ale ja już mniej więcej wiem na co go stać i ewentualnie jak go wykorzystać, jeśli z nami zostanie.
Czwóreczka taka biegała w drugiej połowie, jeszcze taki młody chłopaczek w środku boiska. Kto to jest?
Lisowski junior, nasz z zespołu juniorów, także No też trochę przestraszony, no ale okej, są te sparingi, niech łapie trochę doświadczenia. Myślę, że tą końcówkę tej drugiej połowy miał już trochę lepszą.
Co z bramkarzami? Obydwaj są u Ciebie na 100% już, czy nie? Budzyński, Fabisiak?
No nie wiem, z Wojtkiem nie wiem, bo cały czas gdzieś tam sprawa jest gorąca i nie wiem, jak to się skończy, szczerze mówiąc.
W takim razie Ty się rozglądasz za jakimś bramkarzem dla bezpieczeństwa, czy Karol?
Jest Mikołajczyk, jest Budzy i jeśli Wojtek odejdzie, no to będzie z nami Karol Kubasiewicz.
Najbliższy sparing?
Sobota tutaj z Tilongorzów.
16 minut dzieli nas od godziny 22. Teraz będzie bieganie w magazynie sportowym Radia Zachód po raz czwarty. Pierwszą imprezą biegową roku w Międzyrzeczu i okolicach był bieg wyzwolenia. 135 uczestników zmagało się z 8-kilometrową trasą od ośrodka Głębokie do wysokości cmentarza wojennego i z powrotem. Najlepszy w tych zmaganiach okazał się Marcin Zagórny z Krosna Odrzańskiego, a wśród kobiet Rosalia Gabska z Pęckowa. My rozmawialiśmy z głównym organizatorem biegu, prezesem klubu biegacza Piast Międzyrzecz, Zbigniewem Kolicem.
Trasa jest specyficzna. Międzyrzecz był pod zaborami 152 lata. 1 plus 5 plus 2 daje 8. I przy okazji organizacji tego biegu wyzwolenia, który przypada zawsze w styczniu, bo Międzyrzecz wrócił w styczniu w granicę Rzeczypospolitej, odkryłem, że na cmentarzu wojennym pochowanych jest 8 żołnierzy z kampanii wrześniowej. Także 8 tu i 8 tu i 8 kilometrów równo wychodzi do cmentarza wojennego, bo pukutuje w środowisku, wśród mieszkańców, że to jest cmentarz radziecki. Trzeba mówić cmentarz wojenny, bo leżą i Polacy, i Rosjanie, a to się wszystkim porówno trzeba ich traktować. I spodziewałem się dzisiaj prawie 150 zawodników, także na tą porę roku jest to duże osiągnięcie. Ludzie przyjeżdżają, bo podoba im się po prostu trasa. Jest łatwa, przyjemna i bezpieczna.
No i jest to pierwsza w roku impreza biegowa w Międzyrzeczu i okolicach, pierwsza z wielu, bo jak zawsze u Was trochę tego będzie.
No u nas to jest pierwszy bieg z cyklu, już czwarty raz będziemy organizowali Grand Prix gminy Międzyrzecz. W tym roku w ten skład będzie wchodziło 6 biegów, to jest pierwszy z nich. Drugi będzie w maju, trzeci będzie Międzyrzecka dziesiątka, maraton sztafet, bieg żołnierza w Kęszycy Leśnej i 11 listopada bieg niepodległości. To będą wszystkie imprezy, które organizujemy wspólnie z Musi. No, na czym my odnosimy korzyści i oni odnoszą korzyści, także wzajemnie się wspieramy i to nam pomaga po prostu w dobrej organizacji biegu. A cieszy nas to, że zawodnicy przyjeżdżają z różnych regionów Polski, z różnych gmin i chcą przyjeżdżać. No, cieszy nas to.
Ale i w samym Międzyrzeczu i okolicach zainteresowanie biegami jest duże. Skąd się to bierze? Bo jest dużo biegaczy i dużo dobrych biegaczy.
No, dlatego, że raz, że klub powstał, jest klub biegacza Piast. Teraz powstało takie stowarzyszenie międzyrzeckie Gazele. W najbliższym czasie mam nadzieję, że się jeszcze lekkoatletyka w Międzyrzeczu rozwinie, bo szkoła podstawowa numer 1. Młodzież, rodzice, nauczyciele wybrali za patrona Irenę Szewińską, także mam nadzieję, że lekkoatletyka rozwinie się, no bo to będzie wiodąca dyscyplina. No, mając takiego patrona, szkoła musi to mieć. I dzisiaj zaproponuję biegaczom, że my jako biegacze z gminy Międzyrzecz województwa lubuskiego ufundujemy szkole sztandar. Jako gest tego, co pani Irena dla Polski zrobiła. Mam nadzieję, że ta opłata tam 10 czy 20 zł od każdego zawodnika, to będzie dzisiaj powiedziane na zakończenie biegu. Mam nadzieję, że to się spotka z dużym odzewem, bo ja rozmawiałem z wieloma mieszkańcami, którzy uprawiają bieganie i są za tym, dołożą się i szkole chcemy ufundować po prostu taki sztandar. Dyrektorka jest za tym, bo nie wie skąd wziąć pieniądze, my jej to ufundujemy.
A jest bieżnia od niedawna, to nic, tylko trenować.
A bieżnia jest przy tej szkole akurat, także wszystkie biegi, dwa biegi, które się odbywają, Konstytucji i Niepodległości, kończą się na stadionie, pokazujemy po prostu jak tartan wygląda, jak ładny stadion w Międzyrzeczu jest wybudowany i służy rozwojowi lekkoatletyki, a szkoła jest akurat przy stadionie, także to koreluje jakby z sobą.
Już tylko 10 minut dzieli nas od godziny 22, a pod koniec dzisiejszego programu jeszcze jeden materiał mamy przygotowany. Lubuski Związek Kolarski zorganizował w Górzycy spotkanie noworoczne, podczas którego podsumował dokonania lubuskich kolarzy w 2019 roku. Nie zabrakło, rzecz jasna, wyróżnień dla najlepszych zawodników, trenerów, a także działaczy. Relacja z tego wydarzenia autorstwa Filipa Góreckiego.
Tadeusz Jasionek, prezes Lubuskiego Związku Kolarskiego. Na pewno, jak po każdym roku, jest to podsumowywać, a czy jest się czym chwalić?
No czy jest się czym chwalić? Myślę, że jest. Mamy w tym roku o 40 punktów więcej współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży. To jest bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o wzwyżkę, natomiast chciałoby się dużo więcej. Mamy przygotowanych 18 wyróżnień dla najlepszych naszych zawodników w województwie lubuskim, którzy w jakiś sposób przyczynili się do tego naszego skromnego sukcesu. Oczywiście chcemy też podziękować naszym sponsorom i trenerom. Tych wyróżnień jest z kolei 26. Myślę, że to i tak nie są wszyscy, którzy zasługują na jakieś tam wyróżnienie czy podziękowanie, no ale tak krawiec kraje jak materii staje. Chcielibyśmy się w dalszym ciągu rozwijać. W tym roku 2020 czekają nas nowe wybory, nowych władz, nowych prezesów. Również w Polskim Związku mamy nowe władze. Dzisiaj będzie z nami wiceprezes Polskiego Związku Kolarskiego. Myślę, że będzie parę pytań też, co się tam dzieje w tej naszej stolicy kolarskiej. No, mam wielki szacunek do tych klubów wszystkich, które tutaj starają się coś robić. Jest coraz gorzej, coraz trudniej osiągnąć sukces, ponieważ ta młodzież nie za bardzo się chce garnąć do tej ciężkiej dyscypliny sportu, jaką jest kolarstwo. Wszyscy wiemy, że to jest non-stop, tak zwana orka na ugorze. Żeby osiągnąć sukces, trzeba pracować 5-6 razy w tygodniu, a dzisiaj trudno jest namówić do tego ciężkiego sportu. Cieszę się, że powstają nowe kluby w naszym województwie. Jedne jak gdyby są w stagnacji, drugie się rozwijają. Choćby takie AMG Cybinka, muszę tutaj podkreślić, bo tutaj widzę naprawdę fajną pracę w tym klubie. No, myślę, że dzisiaj wypłynie pewne wnioski. Ja sam osobiście nie jestem zadowolony z pracy obecnego zarządu, ponieważ na 10 osób tak de facto pracuje w tym związku. 3 pozostali od 3 lat. Niektórzy to nawet od 3 lat nie pojawili się na zarządzie, że nie wiem, po co się tutaj niektórzy garną. No, ale takie jest życie. Myślę, że wybory na przełomie października, listopada zweryfikują tą pracę niektórych ludzi. Myślę, że sponsorzy, patrząc po wynikach, będą też przychylniej patrzeć na naszych kolarzy. Mamy medale co roku, mamy znakomitych zawodników wywodzących się z naszego terenu, którzy idą troszeczkę dalej gdzieś szukać chleba, no bo my w naszym województwie, no niestety w związku jesteśmy jednym z niewielu związków, którzy nie mają żadnej osoby na etacie zatrudnionej, a jest tu sporo pracy, choćby nawet pisanie wniosków o środki pomocowe. To też wymaga pracy, wymaga pewnych wyrzeczeń i chęci do pracy.
Marek Marcyniuk, trener Orlen Gorzów, ale także dzisiaj tutaj jako kadra młodzików.
Od paru lat jestem odpowiedzialny za kadrę wojewódzką młodzików naszego województwa lubuskiego. No i pewnie będę musiał przedstawić tutaj najlepszych zawodników, co było zrealizowane, ile było miejsc w tej kadrze, jak to zostało wszystko zrealizowane i wymienić najlepszych, najbardziej takich obiecujących zawodników z tej kategorii najmłodszej. Muszę tu powiedzieć o jednej zawodniczce szczególnie, która Zofia Kryskowiak z Fundacji Rozwoju Kolarstwa Krzysztofa Kuźniaka, która w tym roku osiągnęła największy sukces tej kategorii, bo ponieważ wygrała podczas Mistrzostw Polski w Strzelcach Reńskich Przełajowych wyścig młodziczek o naramiennik prezesa PZKOL.
Piotr Ignaczak, trener LKS POM Strzelce Kraińskie. No jak tu spojrzałem na te statuetki z wyróżnieniami, to najwięcej od Was, czyli jest się czym chwalić.
No, cieszymy się bardzo, że właśnie nasza praca przynosi efekty, że nasi zawodnicy zdobywają medale i oby tak dalej.
Kogo warto wyróżnić za ubiegły rok?
Na pewno Kacpra Szebunię, który został mistrzem Polski w przełaju w juniorach młodszych, Filipa Szałka, który zdobył brązowy medal na olimpiadzie na szosie i Emilię Kuchtę, która była również trzecia w jeździe indywidualnej na czas.
Strzelce Kraińskie to od lat silny ośrodek w kolarstwie, no ale to same tradycje nie zrobią pracy. Co jest Waszym jakby największym mottem tej pracy?
To znaczy na pewno staramy się patrzeć na rozwój ogólny. Nie zależy nam na tym, żeby w młodzikach, juniorach młodszych były te medale, tylko żeby nasi zawodnicy po skończeniu kategorii junior zasilali te najlepsze polskie kluby. No i jak na razie to wychodzi bardzo dobrze.
Jeden z tych, którzy będą tutaj wyróżniani, bo mają się czym pochwalić, Kacper Szabunia, LKS POM Strzelce Kraińskie. Rok dobry, bardzo dobry był?
Rok był bardzo dobry. Sezon przełajowy kończę na pierwszym miejscu, zdobyłem mistrza Polski. Myślę, że bardzo dobrze pojechałem. Co chwilę gdzieś tam czołowe wyścigi przed mistrzostwami Polski. Myślę, że sezon był bardzo udany.
A jakie plany na ten, który przełajowy się jakby zakończył, kolejne?
Plany wiadomo, co rok są takie same. Trzeba mocno trenować, No i potem na wyścigach zdobywać punkty i na Mistrzostwach Polski trafić z formą, żeby pojechać idealnie.
Która odmiana kolarstwa jest najbardziej ulubiona?
Jednej odmiany takiej nie mam. Myślę, że tu i szosowy, i przełajowy jest bardzo fajną dyscypliną i tu mi się dobrze jeździ.
Kazimierz Prokopyszyn, trener trasy Zielona Góra. No podsumowanie roku, no to pytanie, jaki to był dla Was rok dla klubu?
Na pewno był słabszy jak poprzednie lata, a to dlatego, że Filip Prokopyszyn odszedł, prawda, i juniorów nie mieliśmy, w związku z tym te sukcesy mogliśmy mieć tylko w najmłodszych kategoriach, wykonały do juniora młodszego włącznie. Było ich trochę, ale gdybyśmy mieli juniorów, no z uwagi na brak środków, no postanowiliśmy zrezygnować od juniora, bo to jest droga sprawa, nie do utrzymania w naszym mieście na pewno, bo tu są inne wiodące dyscypliny. Nie mamy siły przebicia. Ale generalnie rzecz biorąc, dużo młodych ludzi, którzy w przyszłości powinni dać o sobie dobrymi wynikami znać.
Ktoś zasłużył na szczególne wyróżnienie?
Myślę, że Łukasz Koczylas i Wiktoria Gładosz, bo co prawda na Mistrzostwach Polski im nie wyszło, jeśli chodzi o przełaje, ale generalnie rzecz biorąc zajmowała bardzo wysokie miejsca. Wiktoria była zresztą finalistką w każdej kategorii w Olimpiadzie Młodzieży. Jedyna zawodniczka w ogóle z województwa lubelskiego, która startowała na torze kolarskim w Proszkowie. Myślę, że powinien 2020 rok być trochę lepszy.
Czyli to taka przyszłość, że teraz będzie to praca bardziej z trochę młodszymi zawodnikami.
Tak jest. Będzie zmiana na pewno u nas zarządu, bo to jest rok wyborów, prawda, więc zobaczymy, na co nowy zarząd, odmłodzony nowy zarząd postawi. Ja w każdym razie na pewno będę pomagał na tyle, na ile będzie mnie jeszcze stać.
Już tylko 2 minuty dzielą nas od godziny 22. To już wszystko w tym programie. Jutro pierwsze wiadomości sportowe na naszej antenie już po godzinie 6 rano. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.